Witam w audycji gościa Radia 5, a dzisiaj bardzo nietypowo, bo gościem Radia 5 jest pan generał brygady, doktor inżynier Mariusz Chmielewski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Drugi generał w historii Suwałk w wolnej Polsce po panu Ryszardzie Parafianowiczu, jeżeli dobrze liczę.
Ogromny zaszczyt to jest po pierwsze, a przede wszystkim prosiłbym, żeby zaczynać suwalczanin.
Suwalczanin, oczywiście. Pytania zadaje Artur Parafianowicz. Zacznijmy od tego, że generałem jest pan od 15 sierpnia.
Dokładnie tego roku, tak. Ten zaszczyt i ta odpowiedzialność spadła na mnie dokładnie tego dnia. No, przyjemna uroczystość, natomiast waga tej uroczystości i możliwość bycia generałem, to jest, tak jak mówię, traktuję to jako ogromną odpowiedzialność, która została mi powierzona najpierw przez mojego dowódcę, czyli pana generała, i oczywiście przez pana ministra Błaszczaka.
Zacznijmy może od tego. Prosimy kilka słów o sobie.
No, suwalczanin, absolwent pierwszego liceum ogólnokształcącego tutaj, imieniu Marii Konopińskiej, absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Pracowałem tam i pracuję nadal, kształcąc kadry informatyczne i specjalistów cyberbezpieczeństwa na swoją rzecz, a w tej chwili zastępca dowódcy komponentów Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
Bardzo kolokwialnie zapytam, jak zostać generałem?
To jest bardzo trudne pytanie w gruncie rzeczy, bo trzeba przejść najpierw przez swoją karierę kilkadziesiąt lat. Mi zajęło to. W 2003 roku byłem promowany na oficera Wojska Polskiego, czyli na podporucznika pierwszy stopień. No, dużo wysiłku takiego codziennego. Ja akurat czerpałem niesamowicie dużo przyjemności z pracy naukowo-badawczej na Wydziale Cybernetyki, z dydaktyki, no i też z praktycznej implementacji wielu systemów. Miałem okazję też pracować przy wielu projektach naukowo-badawczych, budując rozwiązania cyberbezpieczeństwa, ale nie tylko. Bo takim konikiem moim jest oczywiście zastosowanie sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji medycznych. Czyli robiliśmy różnego rodzaju gadżety, które leczą lub pomagają leczyć.
Jak to się stało, że tą swoją pasję do cybernetyki związał pan z wojskiem? Bo w branży cywilnej, podejrzewam, no, czekałaby pana wielka kariera i wielkie pieniądze.
Wydaje mi się, że w wojsku też nieźle mi poszło, czy idzie, ale bardziej chodzi o to, że przede wszystkim ja wywodzę się z rodziny, która jest mundurowa. Więc w jakiś sposób zawsze myślałem o tym, a nie ukrywam, że takim marzeniem był Wydział Cybernetyki. Dużo się za moich czasów o tym wydziale słyszało. Ja potwierdzam, że to specyficzne grono dydaktyków i ludzi, którzy mnie ukształtowali. Ja pochodzę z grupy badawczej profesora Neugebauera, który zajmuje się stricte wspomaganiem decyzji i symulacją komputerową. No i przez wiele lat robiłem różne bardzo ciekawe rzeczy na rzecz obronności. I też historia troszeczkę życia pozwoliła skręcić trochę w te meandry użycia telefonu komórkowego i elektroniki takiej biomedycznej, żeby ratować życie. Ja w rodzinie miałem swojego brata, czy można powiedzieć teraz kuzyna, który był chory na epilepsję. No i niestety tragiczny wypadek spowodował, że w rodzinie źle się zadziało. Natomiast on mi pozwolił razem z moimi studentami wymyślić kilka fajnych wynalazków, pozwalam sobie na ten kolokwializm, które spowodowały, że, no tutaj delikatnie się pochwalę, ze studentami swoimi przez 13 lat wygrywaliśmy jedne z największych konkursów technologicznych, budując bardzo ciekawe rozwiązania biomedyczne. No i to dawało niesamowitą satysfakcję i troszeczkę rozpoznawalności, która pozwalała zawsze te kompetencje budować. Natomiast też powiem w ten sposób. My mamy unikalny sposób budowania kompetencji w ogóle w wojsku. Więc my często jesteśmy doradcami technologicznymi. Potrafimy również w projektach naukowych budować rozwiązania cywilne, więc można powiedzieć, że pracujemy i budujemy swój wizerunek i swoje CV też na tym rynku cywilnym. Myślę, że z tym nie ma problemu.
Czym się zajmuje Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni?
Jak sama nazwa mówi, my bronimy cyberprzestrzeni, realizujemy 4 typy operacji, takie taksonomizuje NATO, czyli operacje sieciowe, które pozwalają nam budować sieci i rozwiązania informatyczne, żebyśmy też powiedzieli, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to jest również firma informatyczna i to bardzo efektywnie działająca. Czyli mamy programistów, tak mówiąc wprost, więc jeżeli Państwo jesteście programistami z unikalnymi kompetencjami i chcecie nosić flagę na ramieniu, zapraszamy. Zaraz pewnie porozmawiamy o tym, w jaki sposób. I clue naszych operacji to są operacje obronne, czyli operacje Defensive Cyber Operations, czyli obrony systemów, zapewniania mechanizmów bezpieczeństwa w tych systemach. Pamiętajmy, że my dbamy o systemy niejawne, wojskowe, rozpoznanie w cyberprzestrzeni, no i jak zawsze najczęściej rozpoznawane i najchętniej dyskutowane operacje ofensywne. Uwaga, pełne spektrum operacji w cyberprzestrzeni jest realizowane tylko w pewnych wybranych sytuacjach, kiedy takie uprawnienia zostaną nam nadane przez pana prezydenta.
Dajmy jakiś przykład takich działań, o którym możemy powiedzieć.
No to podaję przykład. Na co dzień mi się wydaje, że jesteśmy przede wszystkim tymi wojskami, które na co dzień są na wojnie, bo my w cyberprzestrzeni mamy nieustający konflikt. Nie muszę przekonywać, widzicie Państwo przede wszystkim nagłówki gazet. Od wielu, wielu tygodni, a tak naprawdę od początku wojny na Ukrainie, staliśmy się ze względu na nasze zaangażowanie i pomoc społeczności ukraińskiej, staliśmy się celem ataków. Ja nie mówię tylko wojsko, tylko cała...
Czym się one objawiają, te ataki?
To są ataki wyłączające pewne usługi, czyli ataki DDoS-owe na infrastrukturę, ale one są najmniej, bym powiedział, spektakularne. Mówimy tutaj bardziej o infiltracji, różnego rodzaju atakach phishingowych, które mają za zadanie tak naprawdę przenikać zabezpieczenia i wyciągać dane z systemów, które realizują pewne funkcje. Mówię tutaj w kraju, bo ja nie mówię, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zapewniają bezpieczeństwo wszystkich systemów. Mamy 3 CSIRT-y w Polsce. To są takie jednostki, które odpowiadają CSIRT, wprowadzone ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, które realizują obronę i de facto rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa tych systemów w strefie cywilnej, mówię tutaj o NASK-u, w strefie rządowej mówię o ABW i oczywiście my w strefie wojskowej.
Czy my cywile w jakiś sposób odczuwamy lub możemy odczuwać te ataki?
Ja myślę, że na co dzień odczuwacie Państwo, bo wyłączenie niektórych systemów bankowych, niedostępność pewnych usług, czasami doskwiera. Mówimy tutaj też o takiej psychologii działania.
Ale to my się wtedy denerwujemy na bank i nie myślimy o tym, że może to być efekt ataku z zewnątrz.
Właśnie to jest najgorsze, bo my z jednej strony żadna z tych jednostek, które wymieniłem, od razu nie stwierdza, to był atak. Tego nie wolno robić. Trzeba oczywiście mieć przede wszystkim przeprowadzone takie po części śledztwo cyfrowe, które ma ustalić przyczyny i to, co się stało. Bo żeby było jasne, atak cybernetyczny, można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka nie różni się niczym od po prostu wyłączenia systemu czy niedostępności pewnej usługi ze względu na przykład na błąd ludzki.
Więc od awarii.
Tak, od awarii, typowej awarii. No i teraz właśnie ten element, o którym rozmawiamy, czyli tej skrytości, tego działania na granicy informacji wywiadowczej, to jest ten smaczek, który przekonuje wielu do zastosowania broni cybernetycznej do realizacji tych celi.
Bo można zdestabilizować tą warstwę cywilną wówczas, tak?
Raz, a po drugie wpływa się psychologicznie, albo można powiedzieć nawet informacyjnie na infosferę, czyli pokazuje się wprost, i tu są dowody, ja teraz mówię wprost o dowodach, że nawet najmniejszy atak na wybraną instytucję, która padła ofiarą takiego ataku, wykorzystywany jest w celach po prostu informacyjnych, oczerniania kogoś albo po prostu podkopywania autorytetu takiej instytucji. I to jest najgorsze, że my bardzo często padamy, czy jesteśmy narzędziem w rękach hakerów, którzy chcą osiągnąć efekt informacyjny. Żeby napisano o tym ataku, żeby skompromitować pewne osoby, pewne instytucje. I ja tylko mam jedną taką prośbę, że zanim to będziemy chcieli robić, to żebyśmy zrozumieli, czy nie jesteśmy narzędziem w rękach właśnie tej drugiej strony.
Te ataki sześciokrotnie większe niż zazwyczaj, niż przed wojną na Ukrainie, te ataki z Rosji?
Właśnie to jest najpiękniejsze też w naszej pracy. My bardzo często mówimy o atrybucji. Nie mówimy, że wykryliśmy, że to jest przeciwnik taki i taki. Mówimy tylko, że taktyki działania i narzędzia, które zostały wykorzystane, wskazują na to, że jest to adwersarz i podajemy stronę. Natomiast piękno tego zastosowania broni cybernetycznej jest też takie, że każdy z nas może tych samych narzędzi w bardzo podobny sposób używać, czyli może de facto podszywać się pod tego typu ataki, więc jest to bardzo żmudny proces ustalenia, kto po tej drugiej stronie jest, ale od razu stwierdzę, że biorąc pod uwagę geopolitykę aktualną, to wiemy o tym, komu zależy, więc korelowanie tej informacji, która pokazuje intencje drugiej strony, taktyki, no to wskazują, że jest to nasz adwersarz wschodni.
Do tego spotkania, proszę Państwa, jeszcze wrócimy tuż po krótkiej przerwie. Pan generał brygady, doktor inżynier Mariusz Chmielewski, suwalczanin, pamiętam, jest gościem Radia 5. Do usłyszenia za chwilę.